Żeby utrzymać Rosję jak najdalej stąd, trzeba pomagać Ukrainie, bo tam się rozgrywa sprawa polskiego bezpieczeństwa. Polska jest wskazywana jako przykład państwa, które pożytkuje swoje zasoby na rzecz bezpieczeństwa i zwielokrotnił wydatki na rzecz obronności. Celem naszego bezpieczeństwa, czy drogą do celu, jakim jest nasze bezpieczeństwo, to jest silna Europa. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panie prezesie, dla pana, dla całej grupy zbrojeniowej za to, że wyszliście z taką inicjatywą, że tą misję, którą realizujemy, misję otwartości na dialog z przedsiębiorcami, otwartych drzwi dla deregulacji, którą ogłosił niedawno pan premier, realizujemy również w przestrzeni związanej z kooperacją z przemysłem prywatnym. Ona jest bardzo ważna, za chwilę będę o tym więcej mówił. Nie mogłem być od początku, bo dzisiaj rozpoczęło się również posiedzenie Sejmu, gdzie nakreślamy najważniejsze punkty związane ze strategią państwa polskiego, z wektorami naszego bezpieczeństwa. Pozwólcie, że je jeszcze raz przytoczę, bo tego nigdy za wiele i trzeba to powtarzać i chciałbym, żeby się pod tym podpisywali wszyscy w Polsce, bo autentycznie bez tej jedności, która jest potrzebna dla spraw bezpieczeństwa, nie zagwarantujemy bezpieczeństwa, jeżeli nie utrzymamy jedności. Siła społeczeństwa, siła jedności społecznej jest po prostu absolutnie konieczna do tego, żeby wszystkie strony dyskusji politycznej, sporu politycznego, ale przede wszystkim wszyscy nasi rodacy pod tą strategią się podpisali, bo to nie jest strategia tylko i wyłącznie rządu, to jest strategia narodowa, to jest strategia naszego bezpieczeństwa. Ona się wiąże z odstraszaniem i obroną, czyli strategią również sojuszniczą. Są trzy wektory. Pierwszy to trzymać Rosję jak najdalej stąd i to jest absolutnie konieczne, dlatego trzeba pomagać Ukrainie. Żeby utrzymać Rosję jak najdalej stąd, trzeba pomagać Ukrainie, bo tam się rozgrywa sprawa polskiego bezpieczeństwa. I ja sobie zdaję sprawę ze zmęczenia, z wyczerpania czasem, ale bez takiego podejścia i zrozumienia tej kwestii, nie tylko z powodów tych najpiękniejszych i najlepszych, czysto humanitarnych, dlaczego warto pomagać, ale z racji stanu Polski, że tam rozgrywa się sprawa polskiego bezpieczeństwa i nasz przeciwnik, adwersarz, który według strategii NATO zagraża bezpieczeństwu, zużywany jest po prostu i jego zdolności są tam zużywane przez walczących żołnierzy ukraińskich. To jest pierwszy wektor. Drugi wektor dotyczy relacji transatlantyckich. To jest podstawa bezpieczeństwa Europy. Polska może być transatlantykiem i powinna być transatlantykiem. Współdziałałem tutaj z prezydentem, rząd współdziała z prezydentem. To jest bardzo ważne, że utrzymaliśmy w tym znaczeniu jedność i Polska jest wskazywana jako przykład państwa, które pożytkuje swoje zasoby na rzecz bezpieczeństwa i zwielokrotnił wydatki na rzecz obronności. W tym roku to będzie prawie 4,7% PKB, 186 miliardów złotych. To jest wzrost w porównaniu do 2023, kiedy pod koniec roku obejmujemy ster rządu o 60% i 2,5 raza więcej do roku 2022. Znaczy jest radykalny wzrost wydatków, szczególnie w tym czasie, kiedy ja jestem ministrem obrony i odpowiadam za ten budżet. Kolejna kwestia wiąże się z naszymi inwestycjami w przemysł zbrojeniowy, z inwestycjami w zakupy i to jest też ma ten wymiar transatlantycki. Polska jest dzisiaj wskazywana przez Stany Zjednoczone jako przykład kraju, który jest aktywny w dbaniu o swoje bezpieczeństwo i stanowi wzór niewypełniania podstaw, czyli 2%, tylko wielokrotnie przewyższające te limity, które zostały 10 lat temu naznaczone przez państwa sojusznicze, a niestety nie wszyscy do dzisiaj te 2% wypełniają. Więc Polska ma wszelkie prawa i obowiązki być transatlantykiem i to jest w interesie i Polski, i Europy. I trzecia kwestia, która jest celem naszego bezpieczeństwa, czy drogą do celu, jakim jest nasze bezpieczeństwo, to jest silna Europa, zintegrowana, przekazująca więcej na bezpieczeństwo, na przemysł zbrojeniowy, inwestująca w usługi, w systemy, w produkty podwójnego zastosowania, dająca szansę na to, żeby deficyt nie był powiększany przez wydatki na zbrojenia, a te wydatki do tego deficytu wręcz przeciwnie nie były zaliczane. Więc o tym będą rozmawiać dzisiaj i jutro premierzy w Brukseli. Liczymy na ten wielki pakiet 800 miliardów, o których mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej. Liczymy na zmiany w polityce fiskalnej w tym znaczeniu i liczymy na program zbrojeniowy z prawdziwego zdarzenia. Potrzebujemy europejskiego programu na rzecz zbroi. Potrzebujemy bezpieczeństwa łańcucha dostaw komponentów do przemysłu zbrojeniowego. Potrzebujemy niezależności europejskiego i polskiego przemysłu zbrojeniowego. I przechodząc do tematu dzisiejszego spotkania, bo tak postrzegam potrzebę integracji przemysłu państwowego i prywatnego. Jeżeli zostanie uruchomiony tak wielki program europejski, to muszą być też podmioty, które są w stanie zagospodarować te pieniądze, żeby one w żaden sposób nie zostały zmarnotrawione. Żeby nie trafiły tylko do jednego czy dwóch państw w Europie, tylko żeby trafiły do Polski. Trafiły do tych państw, które najwięcej robią i najwięcej ryzykują i też mają największą odpowiedzialność za bezpieczeństwo flanki wschodniej. Ja powiem o moich priorytetach, jak ja widzę rozwój przemysłu zbrojeniowego, jak widzę miejsce dla współpracy, na co trzeba stawiać i czego potrzebujemy. Absolutnym priorytetem wynikającym z wojny na Ukrainie i rozwoju nowoczesnych technologii są drony i sztuczna inteligencja. W tych dwóch obszarach chcemy tworzyć nie tylko wojska dronowe, które powstały od początku tego roku, ale chcemy stworzyć zdolności do produkcji dronów, zarówno tych latających, jak i naziemnych, nawodnych i podwodnych, we wszystkich domenach, we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, w dziesiątkach, setkach, nie, w milionach sztuk. Bo tu trzeba mówić o milionach sztuk. Innego wyjścia nie ma. Ukraina jest najlepszym przykładem, że to jest możliwe. Państwo od 3 lat ogarnięte wojną jest w stanie produkować dzisiaj miliony dronów. Różnego rodzaju. Oczywiście ja rozróżniam statki bezzałogowe powietrzne, najbardziej zaawansowane, których koszt często wynosi kilkaset milionów dolarów. Od tych, które możemy wdrukować na drukarce 3D w każdej jednostce. Ale wszystkie są potrzebne. To nie jest tak, że potrzebujemy tylko tych najdroższych i największych, ale potrzebujemy tych, które będziemy zużywać czy do rozpoznania jednorazowo, czy do działań już kinetycznych związanych z oddziaływaniem na naszego adwersarza. Więc potrzebujemy jakości, systematyczności w tym względzie i stworzenia linii produkcyjnych. Linii, które będą uruchomione nie wszystkie dzisiaj, bo my potrzebujemy dzisiaj do testów, do ćwiczeń, do poziomu bezpieczeństwa. Ale musi być zasób producentów dronów na tyle duży, że w wypadku zagrożenia ta produkcja jest cała nakierowana na polskie siły zbrojne. I będziemy chcieli tutaj tego typu rozwiązania Państwu proponować, żeby gotowość do produkcji, odkrywanie i przełamać tą barierę, która od wielu lat stanowi dla polskiego przemysłu, nie tylko zbrojeniowego, ale dla naszej całej gospodarki, moim zdaniem, największe ograniczenie, z którym się borykamy. Mamy bardzo dobre odkrycia i mamy dużo gorszy proces implementacji. Mamy bardzo dobrych naukowców i patenty i nie możemy tego przetłumaczyć na język codzienny, na język gospodarki, czyli zrobić produkcję na masową skalę. I to jest rzecz, i to jest sprawa, nad którą uważam, powinniśmy się bardzo mocno skupić. Drony, które są w systemie naczyń połączonych. I to jest ta przewaga, którą w porównaniu na przykład z Ukrainą Polska uzyskuje, bo nie wykorzystuje pojedynczego sprzętu jako odrębnego, tylko budujemy cały system transformacji polskiej armii jako system naczyń połączonych. To szczególnie łatwo zobrazować sobie na F-ach 35, tak jak F-16, które zrewolucjonizowały polskie siły powietrzne, tak, F-35 rewolucjonizują siły zbrojne w Polsce, bo one oddziaływują, ich wiedza pozyskana, informacje, przetwarzanie danych oddziaływuje na inne rodzaje sił zbrojnych. Na wojska lądowe, to jest wszystko połączone z apaczami, które będą w służbie wojsk lądowych w Polsce, Abramsami, ale to wszędzie musi być otoczone rojem dronów, który będzie albo miał charakter rozpoznawczo-zwiadowczy, albo będzie miał charakter osłaniający, albo będzie wykorzystywany do informacji przy zgrupowaniu bazy danych. I łączy się to bardzo mocno z tym, jakie decyzje podjęliśmy w sprawie sztucznej inteligencji. Ja przyjąłem strategię do spraw rozwoju sztucznej inteligencji do roku 2039, ale kluczowe moim zdaniem będzie najbliższe 5 lat. Sztuczna inteligencja zmienia w ogóle nasz świat. Uważam, że to jest po internecie największa rewolucja, której doświadczamy. I każda firma, każdy biznes ale też administracja rządowa i wojsko nie może zostać z tyłu. Dlatego w poniedziałek uruchomiliśmy Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji w Dowództwie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Te wojska bardzo się sprawdzają, to jest nasza ochrona. Co roku mamy około 5000 incydentów, na które oddziaływuje nasze, na które oddziaływują nasze cyberwojska. To jest cały czas praca w obszarze bezpieczeństwa instytucji militarnych, również współpraca z jednostkami pozamilitarnymi, cywilnymi, które potrzebują tego wsparcia najlepszych ekspertów. Tam się udało stworzyć model, który w efektywny sposób implementuje osiągnięcia najnowszych technologii i oddziaływuje na cyberprzestrzeń. Dzisiaj musimy to samo zrobić w obszarze sztucznej inteligencji. Uważam, że to jest wielkie wyzwanie, które musi być współdziałaniem zarówno przemysłu państwowego, jak i przemysłu prywatnego, bo we wszystkich waszych działalnościach będzie to też używane. Wojsko potrzebuje bardzo sztucznej inteligencji do zarządzania swoimi bazami danych, do przetwarzania informacji, które zbieramy, do odpowiedniego przygotowania swoich kadr, czyli w procesie szkolenia, kształcenia. Jesteśmy z panem ministrem Ziątkiem tutaj, który za to odpowiada i też ma takie zadanie zaimplementować te działania związane ze sztuczną inteligencją na rzecz całego procesu kształcenia, przygotowania i wykorzystania, a najlepiej powiedzieć zagospodarowania każdego polskiego żołnierza, pilota, marynarza, który służy na rzecz naszego bezpieczeństwa. To jest kwestia również oddziaływania na polu walki. Systemy zarządzania polem walki muszą korzystać ze sztucznej inteligencji. To jest kwestia związana z doborem i tak naprawdę szkoleniem kadry dowódczej w procesie podejmowania decyzji. Chciałbym, żebyśmy byli takim państwem, tak jak dzisiaj jesteśmy jednym z pierwszych trzech ośrodków, w których implementacja sztucznej inteligencji następuje w siłach zbrojnych. Bo pierwsze są Stany Zjednoczone, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Drugie jest dowództwo transformacji w Norfolk i trzecie są Siły Zbrojne Rzeczpospolitej. Ale to jest dopiero początek wielkiej drogi. Dlatego bardzo się cieszę, że w Polsce powstaje fabryka sztucznej inteligencji, że współpracujemy tutaj z Ministerstwem Cyfryzacji, że mamy te osiągnięcia w ramach różnego rodzaju strategii na rzecz też polskiego języka, który został kilka tygodni temu zaproponowany w tym obszarze. To jest wielka szansa dla nas. Polska nie może tego zmarnować. To jest konieczność dla przemysłu zbrojeniowego. Szanowni Państwo, produkcja amunicji to jest coś, z czego Polska powinna słynąć. Nasi południowi sąsiedzi, Słowacy, Czesi mają wielkie zdolności. Inne państwa w Europie budują te zdolności. Europa ma dużo zapóźnień, to trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć. Europa potrzebuje takiego dopalenia w postaci tych środków z poziomu Komisji Europejskiej. Musi być samowystarczalna, nie może być zależna. COVID nam pokazał, jak zależność od półprzewodników z Azji destrukcyjnie wpływa na produkcję choćby samochodów. COVID nam pokazał, jak destrukcyjnie wpływa zależność od substancji czynnych z Indii i Chin wpływa na produkcję leków w Europie i dostępność preparatów medycznych. Więc albo teraz wyciągamy lekcje z tego, co doświadczaliśmy dokładnie 5 lat temu, bo dokładnie 5 lat temu borykaliśmy się w Polsce i w Europie z problemem dostępności do tego rodzaju substancji, to dzisiaj musimy to samo zrobić w przemyśle zbrojeniowym. Zupełna niezależność produkcji łańcucha dostaw, a amunicja, która można byłoby powiedzieć jeszcze do wojny w Ukrainie nie była na tak wysokim poziomie rozważań ani inwestycji, musi być absolutnym priorytetem. Cieszę się, że cała Wysoka Izba prawie zaakceptowała pod koniec ubiegłego roku decyzję w sprawie fabryki amunicji. Są z nami pan minister Gołota, pan minister Kropiewnicki, wiem, że był pan minister Jaworowski, tutaj wspólnie MON z Ministerstwem Aktywów Państwowych współpracował, żeby to było możliwe. I duża część pieniędzy pochodzi właśnie z Ministerstwa Obrony Narodowej. My zainwestowaliśmy w to, powierzyliśmy te pieniądze i oczekujemy natychmiastowych efektów tej sprawy. Polski rząd nie będzie czekał na jakąkolwiek opieszałość i na jakiekolwiek zaniedbania. Budowa fabryk amunicji, jak również otwartość, którą dzisiaj widzę ze strony Polskiej Grupy Zbrojeniowej na współpracę z przemysłem prywatnym, jest absolutnie konieczna. My potrzebujemy wielu fabryk amunicji w Polsce. I zdaję sobie sprawę, że z drugiej strony wy potrzebujecie gwarancji. I musimy pewnie znaleźć model, który będzie taką współpracę umożliwia. Potrzebujemy budowy siły, która jest w stanie w najtrudniejszym momencie szybko oddziaływać. I strategię budowaną na trzech filarach silnego społeczeństwa, silnej armii, silnych sojuszy niewątpliwie trzeba uzupełnić i w tej silnej armii o zdolności, posiadanie wszelkich zdolności do aktywowania swoich sił zbrojnych na najwyższym poziomie, szczególnie w pierwszym etapie, który jest kluczowy. Ukraina nie obroniłaby się, gdyby nie kilka rzeczy, które miała na początku. Tam siła społeczeństwa była najważniejsza i w Polsce, i w każdym kraju, który się broni, zawsze ma się bronić siłą całego swojego społeczeństwa. Nie broni się siłą tylko i wyłącznie swojej armii. Nie broni się siłą sojuszu, ale przede wszystkim broni się siłą społeczeństwa, ale też musi mieć te zasoby zgromadzone i zdolności produkcyjne utrzymane i uruchomione wcześniej, niż miało to miejsce na Ukrainie. Wyciągnijmy tą lekcję. Jeżeli Europa zainwestuje w przemysł zbrojeniowy, to w pierwszej kolejności Europa musi zainwestować w ten przemysł, który utraciła przez lata życia w ułudzie pokoju, że on jest wieczny. Wolność potrzebuje siły. Pokój potrzebuje amunicji. Te sprawy nie bronią się same z piękna swych wartości, tylko bronią się tylko i wyłącznie dzięki naszej sile i sile naszego przemysłu. Zachęcam was wszystkich do tej współpracy, do kooperacji, do inwestowania. Zachęcam te firmy, które zgromadziły wielki kapitał i trzymają go dzisiaj w bankach, że nie będzie lepszej okazji niż zainwestować właśnie w przemysł zbrojeniowy. Zainwestować w to, co będzie na pewno potrzebne przez najbliższe lata. Bo niezależnie od rozwoju sytuacji na Ukrainie, to cały czas tam będzie ten potencjał absorpcji różnego rodzaju sprzętu wojskowego i broni. Nie będzie zmiany strategii odstraszania i obrony i nie będzie czasu już uśpienia, więc ta strategia jest wieloletnia. Ona musi być przez wiele lat utrzymana. Nie wolno popełnić błędu uspokojenia, który nastąpił po czasie zimnej wojny i zaufania, że ktoś się zmieni. Nasz adwersarz zmienia słowa swojego hymnu, ale melodii nie zmienił nigdy. Jeżeli to odczytujemy, to wiemy, że ta inwestycja w przemysł zbrojeniowy nie jest na jedną kadencję, tylko jest na lata. I tak ją bym chciał traktować. Budujemy Tarczę Wschód i tutaj też chcę was prosić o wsparcie i o inwestycje w tym zakresie. To jest różnego rodzaju system umocnień, fortyfikacji, czyli z jednej strony już nie taki bezpośredni przemysł zbrojeniowy, ale około zbrojeniowy, który może i musi być to zaangażowany. To jest współdziałanie z Bałtycką Linią Obrony oraz umocnieniami na granicy fińsko-rosyjskiej, które są budowane analogicznie do tego, co Polska proponuje. To będzie wspierane ze środków europejskich i my gwarantujemy środki z budżetu państwa. To jest wsparcie do budowy silnej obrony cywilnej i ochrony ludności. To jest operacja SPEJ z indywidualnym wyposażeniem żołnierzy Wojska Polskiego i możliwościami produkcyjnymi dzisiaj w Polsce najprostszego sprzętu, ale gwarantującego komfort służby i jakość tej służby, a przede wszystkim bezpieczeństwo służby żołnierzy. Chcemy tu korzystać z polskich firm. Chcemy tu korzystać z najlepszego sprzętu. Chcemy korzystać z systemów dronowych, o których mówiłem, ale nie zapominamy o systemach antydronowych i też się cieszę z odkryć tego, co polski prywatny przedsiębiorca jest w stanie w tym aspekcie wytworzyć. Szkolenie żołnierzy i zaangażowanie również najnowocześniejszych technologii w ten proces. Polska jest krajem, który się potrafi w tym względzie wykazać. 1/3 ukraińskich żołnierzy przeszkolonych od czasu wybuchu wojny na terytorium Europy to żołnierze przeszkoleni w Polsce. Czyli my mamy zdolności, integrujemy, szkolimy tych, którzy dzisiaj najbardziej tego potrzebują i takim centrum szkoleniowym dla NATO, dla Unii Europejskiej Polska może być. Udało nam się w ostatnim roku zwielokrotnić potencjał szkoleniowy. O 10 tysięcy średnio w ubiegłym roku 55 tysięcy żołnierzy szkoliło się każdego dnia. To jest 10 tysięcy więcej niż w roku 2023. Będziemy tą strategię kontynuować. Do tego też potrzebujemy sprzętu, który będzie używany podczas tych ćwiczeń. Bo nie da się wytrenować tego w wirtualnej tylko i wyłącznie rzeczywistości. Takich działań, koncepcji, też rozwiązań legislacyjnych, które będą przedmiotem debat już na najbliższych posiedzeniach Sejmu i rządu, mamy cały pakiet. Powiem o tym, który dla mnie jest absolutnie priorytetowy. Inwestycje w przemysł zbrojeniowy i w siły zbrojne nie mogą podlegać niekończącym się konsultacjom, opiniowaniom i zaskarżaniu ciągłemu, ponieważ nie mamy czasu do stracenia. Ja jestem za ochroną środowiska, jestem za wrażliwością w tym temacie, ale jestem za decyzyjnością. Największą bolączką, która daje się we znaki na poziomie Europy, jest skuteczność i szybkość podejmowania decyzji. Często wieloetapowość podejmowania decyzji. I z jednej strony to jest wartość, a z drugiej strony w sprawach bezpieczeństwa ona nie może być w nieskończoność. Jeżeli czasem proces inwestycji w jednostce wojskowej opisany jest na kilka lat nie z uwagi na brak środków, tylko z uwagi na decyzje poszczególnych elementów administracji i to wyczerpuje tak naprawdę ten proces i wyczerpuje tych, którzy są inwestorami i wydłuża go w nieskończoność, chcemy z tym skończyć. Dlatego zaproponowaliśmy ustawę dotyczącą strategicznych inwestycji w bezpieczeństwo i szybkości działania w sprawie tych inwestycji. Cieszę się, że pan premier tą rekomendację Ministerstwa Obrony wczoraj podkreślił, przyjął. Wierzę, że teraz ten proces na etapie rządu przebiegnie dużo sprawniej, bo to jest takie mocne zielone światło, które nasz pomysł uzyskał. Bardzo się z tego cieszę, bo to znaczy, że my już kilka miesięcy temu, składając ten projekt do programowania prac rządu, wiedzieliśmy i mieliśmy dobre rozeznanie. Teraz jest najwyższy czas, żeby to uchwalić i będę zwracał się do wszystkich podmiotów politycznych, żeby to poparły. Potrzebujemy jasnych i prostych decyzji. One dotyczyć będą sił zbrojnych, ale mam nadzieję, że będą dotyczyć również inwestycji w przemysł zbrojeniowy i tak to projektujemy, żeby one były szybsze i prostsze w tym zakresie. Wiem, że tego też oczekujecie. I będziemy bardzo poważnie traktować każdą uwagę zgłoszoną, ale szybko rozstrzygać i odpowiadać stanowczo na to, co jest konieczne. Tu nie ma miejsca na marginesy i didaskalia, tu jest miejsce na decyzyjność, która jest największym wyzwaniem dla współczesnych demokracji. Szybkość procesu podejmowania decyzji w tak szybkim świecie, gdzie informacja jest dostępna natychmiast, decyzja niestety musi być podejmowana dużo szybciej niż do tej pory. Szanowni Państwo, głęboko wierzę, że jest miejsce, jest tego miejsca bardzo dużo, zarówno dla przemysłu państwowego, jak i prywatnego. Doceniam, bo zawsze trudniej jest otworzyć się tym, którzy mają dużą pozycję i zauważyć tych, którzy aspirują do bycia kluczowym czy bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa i doceniam to w działaniach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że ta filozofia jest teraz wam bliska i bardzo się z tego tytułu cieszę. Oczekuję efektywności, terminowości dostaw. To jest bardzo ważne. Nie we wszystkich obszarach to się udaje. I to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy całego świata. Tak naprawdę terminowość dostaw jest problemem dla sił zbrojnych. Są partnerzy, którzy się z tego wywiązują, są ci, którzy wielokrotnie opóźniają i to na rynku krajowym i na rynku światowym, więc zawsze będą premiowani ci, którzy dają rękojmię szybkiego, skutecznego i w najwyższym standardzie dostarczonego produktu, który zamawiamy. Sprawa jest naprawdę święta. To jest bezpieczeństwo państwa polskiego i przyszłość kolejnych pokoleń. Naszą rolą, może rolą historyczną, nie tylko tych, którzy są w rządzie, w parlamencie, ale również polskiego biznesu, jest odpowiedzialność za kolejne pokolenia. Wierzę, że ten egzamin zdamy i Polskę przekażemy bezpieczniejszą naszym dzieciom i wnukom.